Drodzy braterstwo, ja chciałbym wam przekazać pozdrowienia od moich rodziców. Wczoraj wyjeżdżałem, prosili, żeby was serdecznie pozdrowić. Pokolenie naszych rodziców, to mówiono, że wesele, gdy było, to wyglądało jak konwencja, bo były cztery wykłady. No ale teraz się zmieniło. Konwencja wygląda jak wesele. Ale braterstwo, miło nam tutaj jest wspólnie przebywać i też się weselimy. Ja chciałbym, żebyśmy nasze rozważanie oparli na wersecie z listu do Efezjan, 5 rozdziale, a 17 wersecie. Przecież nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, jak odnajdywać wolę Pańską. Bardzo często przed takim problemem stajemy w naszym życiu, że musimy zastanowić się, jaka jest wola Pańska względem nas, co mamy zrobić, jak postępować. Ale w tym nie jesteśmy uwarunkowani z reguły innymi osobami. Sami podejmujemy decyzje. Później w życiu człowieka przychodzi taki okres, że szuka woli Pańskiej razem ze swoją rodziną. I wtedy musi wziąć pod uwagę nie tylko swoje zrozumienie, ale również to, co sądzi cała rodzina. Ale stajemy również przed takim problemem, że musimy szukać woli Pańskiej czasami jako zbór, jako społeczność, jako grupa, która w całości musi znaleźć, gdzie jest wola Pańska i spróbować ją poszukać. Jest to, braterstwo, przyznacie, dużo trudniejsze jak indywidualnie poszukiwanie woli Bożej. I myślę, że to jest celem również tego, że się zgromadzamy, że się spotykamy, że się zastanawiamy nad Słowem Bożym, abyśmy tą wolę Pańską nie tylko jako pojedyncze osoby, ale jako społeczność potrafili znajdować. Nie ma prostego sposobu, jak znaleźć wolę Pańską. Ale myślę, że Pan Bóg nie pozostawił nas bez wskazówek. Mamy Pismo Święte, mamy w nim wiele zaleceń, ale także mamy wiele przykładów, jak inni szukali woli Bożej. Takim przykładem, którym, braterstwo, chciałbym się posłużyć, jest przykład dość odległy, przykład z czasów króla Dawida. Ale powiecie, cóż dla nas dzisiaj może świadczyć to, co było kiedyś w Starym Testamencie. Ktoś powie, że my jesteśmy poświęceni. W Starym Testamencie to były inne czasy. Niemniej jednak są wersety, które wskazują nam, że pewne lekcje, które dotyczyły się Izraela, dotyczą się również ludu Bożego. Nie będę wspominał już tego wersetu, że wszystko, co jest napisane, to jest napisane ku naszej nauce. A jeden werset z Dziejów Apostolskich, 7 rozdział, a 38 werset, warto go zapamiętać, bo ten werset wprost nam mówi, że można przekładać na to, co dzieje się wśród chrześcijan, na to, co się działo w Starym Testamencie. Ten jest, który był w zgromadzeniu na puszczy z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj. Nowe tłumaczenie mówi w zgromadzeniu, ale w oryginale greckim jest użyte wyraz eklezja, czyli w kościele na puszczy z aniołem. Czyli społeczność ludu Bożego jest nazwana kościołem, czyli to samo określenie, które dotyczy się do nas, jako do społeczności wierzących. Dlatego też, mając takie podstawy, przejdźmy do Księgi Kronik, pierwszej Księgi Kronik i 13 rozdział. W tym rozdziale jest opisana, zapewne znana wszystkim, historia, gdy król Dawid zdecydował się sprowadzić Arkę do Jerozolimy. Jak to zrobił? Jako król mógł wydać zarządzenie, że z tym a z tym dniem zarządza się, żeby ściągnięto Arkę do Jerozolimy i ustawiono ją. Natomiast nie zrobił tego, ponieważ była to poważna decyzja. Król, zanim ją podjął, na pewno wiele rozmyślał. A później, po swoich rozmyślaniach i po pewnych swoich przemyśleniach, zadecydował się, że decyzji nie podejmie samodzielnie. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i z setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, czyli najpierw Dawid doradził się tysięczników, setników i wszystkich swoich dowódców. A dopiero później rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego: jeśli dobrym wam się to wydaje i zgodne jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas, a zgromadźmy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu. Jak Dawid szukał woli pańskiej? Najpierw myślał sam, później się spytał swoich dowódców i to różnego szczebla, a na koniec jeszcze, chociaż nie musiał, zapytał się całego ludu. I wszyscy byli zgodni, że skrzynię należy sprowadzić do Jeruzalemu. I zgromadził Dawid całego Izraela, zrobili bardzo wielką uroczystość, aby sprowadzić skrzynię. Gdzie wówczas była skrzynia? Skrzynia była w miejscowości Kiriat Jarim i stała tam nie od czasów Saula, ale od czasów Samuela. Gdy Izraelici postanowili przy pomocy skrzyni wygrać wojnę. Niestety wojnę przegrali, a skrzynia dostała się do rąk Filistynów. Jednak gdy Filistyni byli doświadczani przez Pana Boga, zauważyli, że miejsce skrzyni nie jest u nich, ale w domu izraelskim i odesłali Izraelitom te skrzynie. Zapewne braterstwo tą historię znacie, a kto nie zna, prosiłbym, jak wrócicie do domu, to z powrotem jeszcze raz sobie ją dokładnie przeczytajcie. Jak skrzynia, jaka była historia zwrotu skrzyni. I król Dawid, ponieważ za czasów Saula nikt tą skrzynią się nie interesował, ona sobie stała tam, gdzie stała, król Dawid postanowił, że zrobić coś dla Pana Boga. Zobaczcie, braterstwo, my bardzo często prosimy, żeby Pan Bóg zrobił coś dla nas. A król Dawid pomyślał, że on chce coś zrobić dla Pana Boga. Postanowił, że skrzynię, którą Pan Bóg dał Izraelitom i jako ta skrzynia była najcenniejszym przedmiotem, jaki oni mieli, postanowił sprowadzić do Jeruzalemu. Tam, gdzie uważał, że było jej miejsce. Zauważcie, braterstwo, że wiele proroków i wiele przepowiedni mówiło w prawie, że będziecie pielgrzymować, będziecie chodzić na miejscu, które sobie obierze Pan Bóg. Ale nigdzie nie było powiedziane, gdzie jest to miejsce. Dawid był tym, który znalazł to miejsce. To była Jeruzalem. To było miasto Jeruzalem. On znalazł to miejsce i postanowił skrzynię tam właśnie sprowadzić. Urządzono olbrzymią uroczystość. Zawezwano całego Izraela. Pieśniarzy, muzyków, cały Izrael tańczyli przed Bogiem i z całej siły śpiewając pieśni, grając na cytrach, harfach, bębnach i cymbałach i trąbach. Wieźli wtedy skrzynię na nowym wozie z domu Abinadaba, Uza zaś i Achio, dwaj lewitowie, prowadzili wóz. A gdy doszli do klepiska, w jednym miejscu kolejny widocznie, które tak znamy z naszych dróg, spowodowały, że wóz wyskoczył z kolei i co? I zaczął się przechylać. Dwóch ludzi było odpowiedzialnych za arkę. Uza i Achio. Jeden, gdy obejrzał się, zobaczył, że skrzynia co spada, co zrobił? Postanowił ją przytrzymać. I czytamy, że rozpalił się gniew Pana na Uzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Panem. Bractwo, i dzisiaj tak się zdarza, że pośród wielkich uroczystości zdarzy się jakiś wypadek. I bardzo często się tak dzieje, że ta uroczystość jest przerywana. I Dawid również przerwał uroczystość sprowadzania skrzyni do Jeruzalemu. I zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzę i nazwał tą miejscowość Perez Uza. I zląkł się Dawid Boga w tym dniu i rzekł: jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą? I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie. Dawid zrozumiał, że to, co się stało, nie było przypadkiem. To nie był przypadek, że w czasie transportu arki ktoś zginął. Wystraszył się i postanowił zostawić skrzynię tam, gdzie dojechała na wozie. I pozostała skrzynia w domu Obeda Edomczyka. Wszyscy wiedzieli, że coś jest nie tak. Ale braterstwo, co było powodem tego, że skrzynia spowodowała zamiast błogosławieństwo, spadło na nich nieszczęście? My dzisiaj, jest nam łatwo powiedzieć, bo znamy dalej historię. Ale wyobraźcie sobie, że wy jesteście na miejscu Dawida. Że to się stało u nas. Jak myślicie, jakie by zaczęły krążyć od razu pogłoski? No tak, stała skrzynia na swoim miejscu, po co ją było ruszać? Nie było żadnego nieszczęścia. Skrzynia powinna stać tam, gdzie stoi. Tyle czasu stała i nikomu nie przeszkadzało. Drudzy powiedzieliby: no tak, a po co były te trąby, piszczałki? To był powód. Przecież nigdzie nie było w księgach napisane, że należało grać. A inni by powiedzieli: no tak, granie to jeszcze, ale tańczyli. Dlaczego tańczyli? To na pewno spowodowało nieszczęście. Zapewne takie komentarze również i były w Izraelu. Dawid zatrzymał uroczystość i czekał. Zresztą na co czekał? Czytamy o tym w 14 wersecie. I pozostała skrzynia Boża w domu Obeda Edomczyka przez 3 miesiące. A Pan błogosławił domowi Obeda Edomczyka i wszystkim, co do niego należało. Dawid chciał się dowiedzieć, co jest powodem. I obserwował. Gdy dom tego, u którego stała arka, spotkało błogosławieństwo, to doszedł do słusznego wniosku, że nie jest przyczyną to, że skrzynia Boża została ruszona. Bo gdy w innym miejscu się znalazła, to błogosławieństwo było. Czyli Dawid mógł przypuszczać, że jak znajdzie się w innym miejscu, czyli w Jeruzalemie, to błogosławieństwo będzie nadal. I zaczął szukać, że nie samo przeniesienie arki jest przyczyną nieszczęścia, ale było coś takiego w tym przeniesieniu, co spowodowało nieszczęście. I gdy czytamy dalszą historię, możemy przypuszczać, że Dawid zaczął szukać w księgach pańskich. I czytamy w 15 rozdziale, a drugim wersecie: potem szedł Dawid. Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Nie wiemy, czy to Dawid sam zaczął czytać, czy też poprosił innych kapłanów, żeby mu czytali. Ale raczej możemy sądzić, że Dawid sam zaczął studiować księgi i z nich doszedł, że skrzynię Bożą jak należy przenosić? Na drążkach, i powinni to robić Izraelici. A jak Dawid i jego otoczenie chcieli przemieszczać skrzynię pańską? Czytamy o tym w wersecie, w rozdziale 13, a w wersecie 7. Wieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie. Wreszcie, dlaczego oni wieźli na nowym wozie? Kto wpadł na taki pomysł? Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdy przeczytamy historię ze skrzynią, jak Filistynowie oddawali skrzynię, ten pomysł na transport arki to wymyślili właśnie oni. Zbudować nowy wóz i przewieźć arkę. To był filistyński sposób. Izraelici nie zastanawiali się, tylko gdy było trzeba przynieść arkę, zastosowali metodę jaką? filistyńską. Myślę, braterstwo, że jest to dla nas ważna lekcja. Gdy Dawid doszedł, że metoda, a nie sam czyn jest przyczyną nieszczęścia, zgromadził Izraela, aby sprowadzić skrzynię pańską na miejsce. Zebrał też Dawid synów Arona i Lewitów, mianowicie katechatytów, i dalej są wszyscy wymienieni, i rzekł do nich: wy jesteście naczelnikami rodów lewickich. Poświęćcie się wy i wasi bracia i przynieście skrzynię Pana Boga Izraelskiego na miejsce, które dla niej przygotowałem, ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym. Sprowadził Pan, Bóg nasz, na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. Kapłani lewici poświęcili się, nieśli skrzynię i skrzynia znalazła się w Jeruzalemie. Zauważcie, braterstwo, że społeczność znalazła, jaka jest wola Boża względem skrzyni. Znalazła wolę Bożą, gdzie ma skrzynia stać, w którym miejscu, czyli w Jeruzalemie, i jak ją należy tam przenieść, przetransportować. Zobaczcie, że nie obyło się bez ofiar. Ale w wyniku tego społeczność, Dawid i wszyscy poznali, jaka jest wola pańska. Zauważcie, braterstwo, również słowa Dawida, że to nie winnym całej tej sytuacji był Uza, który zginął. Dawid mówi i obarcza pewną odpowiedzialnością kogo? Kapłanów i lewitów. Was przy tym nie było, a to przecież wy powinniście nosić skrzynię pańską. Ale sam siebie też nie usprawiedliwiał. Mówi: wy kapłani, przez was ja tak źle postąpiłem. Dalej mówi, ale dalej mówi już, później mówi, że to my wszyscy nie zadbaliśmy o to, żeby skrzynię nosić należycie. To nie była tylko wina Uzy, to nie była tylko wina kapłanów, ale to była wina, Dawid mówi, nas wszystkich. Dzisiaj to wydaje nam się zupełnie oczywiste. Jak można było wiedzieć, przecież to pisało wyraźnie, że skrzynię należy co robić? Nosić. Jakie, braterstwo, dla nas z tej historii lekcje? Lekcja pierwsza. Metody filistyńskie są najłatwiejsze i najbardziej, najszybciej nam się rzucają w oczy. No przecież wiadomo, że wieźć na wozie to jest łatwiej, niżeli nosić. My często, braterstwo, bardzo często nieświadomie, nie myśląc nawet, gdy mamy rozwiązać jakiś problem, stosujemy metodę filistyńską. Ona jest najłatwiejsza i niekiedy nawet nie zastanawiamy się, że może być inna metoda. Metoda Boża czasami wymaga od nas więcej wysiłku, wymaga noszenia i wymaga jeszcze użycia odpowiednich ludzi. Myślałem na początku, gdy tą historię czytałem, że ten wóz to był ten stary wóz filistyński. Ale nie. Oni, idąc ten stary wóz, zrobili taki sam, tylko nowy. Bo wydawało im się, że tak jest najlepiej. Lekcja dla nas. Zastanówmy się zawsze, gdy stosujemy metody, czy te łatwe i proste, które nam się wydają, nie są metodami filistyńskimi. Druga sprawa. Pozbędziemy się wielu problemów, gdy będziemy czytać księgi pańskie i będziemy je mieli nie w komputerze, nie w konkordancji, ale w swoim umyśle. Dawid znalazł w końcu tą informację, której szukał, że skrzynię należy nosić. Ale wtedy, gdy ona była potrzebna, nikt o niej nie pamiętał. Ani Dawid, ani nikt z ludu. Ani nawet, braterstwo, i tutaj jest pewna odpowiedzialność kapłanów. Przecież kapłani mogli wejść i powiedzieć, stanąć: co robicie? Nie wolno skrzyni wkładać na wóz. Ale tego nie zrobili. To dopiero Dawid musi ich pouczać, że jeszcze przed noszeniem skrzyni oni się muszą co zrobić? Poświęcić. Myślę, braterstwo, że wina w tym wypadku była wina w całej społeczności. Pan Bóg pokazał im, że im wszystkim czegoś brakuje. Że zarówno nie byli tu winni bez winy kapłani, król, a także cały lud. Nikt nie zwrócił uwagi, że skrzynię należy nosić. Dopiero Pan Bóg poprzez śmierć pokazał im, żeby zaczęli szukać Jego woli. Być może braterstwo jest tak również w naszym życiu, nie tylko indywidualnym, ale i społecznościowym, że Pan Bóg niekiedy pokazuje nam, że coś jest nie tak, żebyśmy zaczęli szukać Jego woli. A teraz, braterstwo, całkiem inna sytuacja. Sytuacja opisana w Dziejach Apostolskich. Na samym początku, w pierwszym rozdziale, po zmartwychwstaniu Pana, uczniowie, jak czytamy, trwali jednomyślnie w modlitwach. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł: mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, którzy pojmali Jezusa. I dalej cytuje apostoł Piotr proroctwa i cytuje jedno proroctwo. Napisano bowiem w księdze psalmów: niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt w niej nie mieszka, a urząd jego niech weźmie inny. Apostoł Piotr trafnie zinterpretował to proroctwo, że miejsce puste po Judaszu miał zająć ktoś inny. I tak bracia uradzili. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postanowili, że trzeba to miejsce zapełnić. I co zrobili? Postawili kryteria. No wydaje się, że postawili kryterium najbardziej rozsądne, że ten człowiek, tak jak oni, musiał chodzić z Panem od samego początku aż do końca. I znaleźli takich dwóch. Jakby znaleźli jednego, nie byłoby problemu. Ale ponieważ znaleźli dwóch, to wtedy modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłanictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. Zobaczcie, braterstwo, wydaje się, że w tej sprawie zrobiono wszystko tak, jak należy. Było proroctwo? Było. Trafnie zinterpretowane? Trafnie. Była modlitwa? Były postawione pewne kryteria. Był wreszcie taka metoda, którą w Starym Testamencie stosowano, był rzucony los. Zdawałoby się, że ten wybór był wyborem jak najbardziej rozsądnym i prawidłowym. Ja mam do was pytanie. Czy Maciej był 12 apostołem? Tutaj wśród braci też różne myśli słyszałem, ale gdy czytam Nowy Testament i czytam listy apostoła Pawła, to on wszędzie mówi, że ja jestem kim? Ja apostoł. A w niektórych miejscach to wprost braterstwo mówi, że dowodem mojego apostolstwa to wy jesteście. Niektórzy kwestionowali jego apostolstwo, ale on mówi: wy jesteście dowodem mojego apostolstwa. Ale przyznacie, braterstwo, że w Biblii nie ma nigdzie najmniejszej sugestii ani nagany za to, że apostołowie wybrali Macieja. Co prawda, o Macieju też nic nie mamy dalej napisane. Nie ma żadnego jego listu, ale też ktoś powie, inni apostołowie również nie pisali. Jednak patrząc na dokonanie i na dzieło Pawła Świętego, jesteśmy przekonani, że to on był 12 apostołem. Bo przecież jego wybrali nie uczniowie, ale kto? Sam Pan, jak innych, wybrał na drodze do Damaszku i powiedział: ty mi będziesz naczyniem wybranym. Państwo, postawmy sobie pytanie. Czy apostołowie to zrozumieli? Jak myślicie? Czy ktoś z apostołów kwestionował apostolstwo świętego Pawła, ani Piotr, ani apostoł Jakub, nikt tego nie kwestionował. Ale zobaczcie, braterstwo, z drugiej strony Pan Bóg jakby nigdzie wprost nie potępił tego, co oni zrobili. Gdzie i czy tkwił jakiś błąd w tym, co zrobili apostołowie? Przecież była modlitwa, było rzucenie losów, były jak najbardziej szlachetne kryteria. Dlaczego więc w tym wyborze nie wybrano apostoła Pawła? Wreszcie powód wydaje się bardzo prosty. Apostołowie rzucali losy, dokonywali wyboru, ale ten wybór bardzo, co zrobili? Ograniczyli. Zaczęli jakby dyktować Panu Bogu, jaki ma być 12 apostoł. Postawili jedno kryterium, które im wydawało się najważniejsze, że ten, który ma być 12 apostołem, powinien być z Panem od początku do końca. Ja wam postawię pytanie. Ile dni albo godzin podczas misji naszego Pana apostoł Paweł był z Panem? Jak długo? Rok, pół, dzień, a może 2 godziny? Czy mamy jakiś dowód? Nie mamy dowodu i wszystko wskazuje na tym, że w ogóle się nie spotkali. Apostołowie, i wydaje mi się, to była odpowiedź dla nich, jaką dał im Pan Bóg. Apostołowie postawili kryterium. Ma być taki, który był z Panem od początku do końca. A Pan wybrał dokładnie odwrotnie. Takiego, który w ogóle z Nim nie był. Zobaczcie, braterstwo, to jest dla nas lekcja. Że my niekiedy szukamy woli Bożej, ale dyktujemy Panu Bogu i stawiamy granicę, jaka ona ma być. Ona ma być, ale tylko w tych granicach, które my postawiliśmy. To może być każdy, ale musi być zawsze z Panem. To tak, braterstwo, jakbyśmy chcieli, żeby Pan Bóg wybrał nam żonę, a powiedzieliśmy, no musi być poświęcona, musi być bogata i jeszcze nazywać się tak i tak. Ale poza tym, Panie Boże, to Ty mi wybierz, pomóż wybrać. Braterstwo, my bardzo nieświadomie często stawiamy, mając jakieś wybory, stawiamy ograniczenia i później dziwimy się, że zrobiliśmy zły wybór. Myślę, że jeżeli apostołowie zaczęliby rzucać losy, tak jak to robiono kiedyś, pamiętacie, gdy Izrael zgrzeszył i ktoś ukradł złotą szatę, to wtedy Pan Bóg rzuca im według do wszystkich. I co? Los rzeczywiście padł na Achana. Ale oni zaczęli Panu Bogu jakby dyktować. Pan Bóg w bardzo delikatny sposób pokazał im, że On ma innego kandydata. I ten kandydat, jego kandydat, będzie 12 apostołem. Ja myślę, braterstwo, że to jest dla nas bardzo ważna lekcja, że gdy pytamy się Pana Boga o Jego wolę, powinniśmy nie ograniczać, czasami nie stawiać za wielu kryteriów, tylko patrzeć, czasami musimy poczekać. Apostoł Piotr zrozumiał proroctwo, ale oni chcieli zrobić to zbyt szybko. Zauważmy, że apostoł Paweł został wybrany troszeczkę później. Czasami warto z pewnymi decyzjami poczekać. I braterstwo, trzecia sytuacja, bardzo dobrze nam wszystkim znana. Sytuacja, gdy trzeba było znaleźć, jaka jest wola Pańska, opisana w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o pewnym problemie, który powstał w pierwotnym kościele. Czytamy, że powstał spór. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilkunastu innych spośród nich udało się w tej sprawie sporu do apostołów i starszych. Zobaczcie, braterstwo, powstał spór. Gdy tego sporu nie potrafiono wewnątrz zboru rozwiązać, wszyscy bracia postanowili, że ten spór jest na tyle istotny i na tyle trudny, żeby tą sprawę rozwiązali nie tylko oni sami, ale postanowiono z tą sprawą udać się do apostołów. Do apostołów i do starszych do Jeruzalemu. Ci wtedy wyprawieni przez zbór szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Wszyscy cieszyli się, że bracia z pogan się nawracają, ale niektórzy mówili, w porządku, ale oni muszą stać się najprzód Żydami. Muszą zacząć przestrzegać zakonu i wówczas dopiero mają się obrzezać i wówczas mogą dopiero służyć Bogu. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Państwo, nie przypadkiem bracia, którzy pochodzili z sekty faryzeuszów, zaczęli dopingować, aby poganie stawali się Żydami poprzez obrzezanie. Pamiętamy, że faryzeusze znani byli z pewnych negatywnych cech charakteru, ale nie tylko. Pan Jezus ich chwalił za to, że dobrze rozumieli Pismo. Przeto wszystkiego, cokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, a nie czynią. Czyli Pan Jezus mówił, że faryzeusze dobrze mówili, tylko co? Tylko nie czynili. Zauważmy również, że sam apostoł Paweł był kim? Faryzeuszem. W Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale, a 6 wersecie tak mówi. Jam jest faryzeusz, syn faryzeusza. O nadzieję zmartwychwstania z umarłych mnie dziś tutaj sądzą. Czyli sam apostoł Paweł był faryzeuszem. Obrzezany będąc 8 dnia z narodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Żyd z Żydów, według zakonu, faryzeusz. Tak mówi o sobie. Ale gdy ta sprawa stanęła między braćmi w zborze w Jerozolimskim, to czytamy, że ta sprawa zamiast rozwiązania spowodowała, że w zborze powstał spór. Zgromadzili więc się apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Powstał spór wśród braci, jak należy tę sprawę rozumieć. I wtedy, braterstwo, gdy ten spór zaczął narastać, wstał apostoł Piotr. I apostoł Piotr, jako ten, który pierwszy poszedł do pogan, zaczął argumentować. Dał jeden podstawowy argument, że bracia, którzy byli z pogan, gdy on poszedł do pogan, Pan Bóg, Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jako i nam i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, ochrzciwszy przez wiarę ich serca. Apostoł Piotr dał argument. Przecież ja poszedłem do Jopy i tam zauważyłem, że bracia z pogan dostali Ducha Świętego. A przecież oni jeszcze wtedy nie byli, co? Obrzezani. Czyli jeżeli Pan Bóg nie potrzebował obrzezania, żeby dać im ducha, to dlaczego my teraz chcemy ich obrzezywać? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. I całe zgromadzenie na tę argumentację apostoła Piotra umilkło. A wówczas odezwał się Paweł i Barnaba i opowiadali, jak wielu pogan poznaje Chrystusa. A gdy oni umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc, mężowie bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa prorockie. Potem nawrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę, aby pozostali z ludzi szukali Pana. Ciekawe, braterstwo, że zabiera głos święty Jakub, który Gdy czytamy dalsze miejsca Pisma Świętego, znany był z tego, że raczej jego stanowisko było takie dość, dziś byśmy to nazwali, konserwatywne. Bo pamiętamy tą historię, że gdy Paweł gani apostoła Piotra, że gdy przyszli niektórzy od Jakuba, to apostoł Piotr zaczął odwracać się od pogan i przestrzegać z powrotem praw zakonnych. I ciekawe jest, że właśnie apostoł Jakub mówi i cytuje te proroctwa. I mówi tak: dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecieć im, aby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu i od tego, co zabawione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają. Wówczas, braterstwo, wszyscy apostołowie i starsi postanowili, aby posłać do Antiochii wraz z Pawłem mężów wraz z listem, podając stanowisko, jakie zajęli wspólnie. Jakie było, braterstwo, to stanowisko? Postanowiliśmy jednomyślnie. Nie mówili, że tylu było za tym, tylu przeciw, ale i tak sobie ustawili. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszym Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana. Wysłaliśmy wtedy Judę i Sylasa i piszą: postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zdławione i od nierządu. Jeżeli tych rzeczy będziecie przestrzegać, to bracia z pogan, tak braciom z pogan zalecili apostołowie. Zresztą my czytamy tą historię, ale tak do końca, wydaje mi się, nie potrafimy tego sobie tak do końca wyobrazić, w czym polegał ten problem. Pierwsze to był problem teologiczny. Czy należy przestrzegać zakonu, czy nie? Bracia z Żydów, którzy poświęcili się dla Chrystusa, którzy się ochrzcili, wszyscy do niedawna byli Żydami i w związku z tym przestrzegali zakonu. Gdy stali się chrześcijanami, dalej tego zakonu co? Przestrzegali. Problem pojawił się, gdy zaczęli przychodzić bracia z pogan. Oprócz problemu teologicznego, czy przestrzegać, czy zakon, przestrzeganie jest potrzebne, czy nie, powstał też problem moralny i obyczajowy. Zresztą wyobraźcie sobie, że ktoś, kto się nie obrzezał, to nie przestrzegał zakonu. Czy można było z takim się, czy Żyd mógł się z takim spotykać, przestrzegający zakonu? Pamiętamy, że gdy chcieli spożywać paskę, to nie weszli do zamku, gdzie był Piłat, żeby co? Żeby nie stać się nieczystymi. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest zbór, bracia się mają zgromadzać, przychodzą bracia z Żydów, którzy są obrzezani i przychodzą bracia z pogan, którzy się nie obrzezali i co? No raczej by ich nie należało. No, jeżeli już na zgromadzeniu. A jeżeli później w domu ktoś zaprosił brata z pogan, który się nie obrzezał i nie przestrzegał zakonu, to tak, no był problem, co jeść. To, co jedli poganie, to dla Żydów było jakie? Nieczyste, niekoszerne. Czyli nie tylko problem teologiczny o przestrzeganiu zakonu, ale również problem, jak zachowywać się w codziennym życiu, żeby nie stać się nieczystym. Jak jedni do drugich mieli się odnosić? No wydawało się, braterstwo, dla braci z faryzeuszów naturalne, że najprościej i najłatwiej jest, żeby wszyscy przystosowali się do kogo? Do większości. Ponieważ większość była przestrzegająca zakonu, no to tych kilku braci z pogan niech się obrzezają, niech ustąpią ze swojego i nie będziemy mieli problemu. Ale czy taką decyzję podjęli bracia? Bracia powiedzieli i apostołowie, że bracia z pogan mają przestrzegać tylko czterech rzeczy. Ale nam, braterstwo, mnie, od razu nasunęło się pytanie. Bracia z pogan mieli przestrzegać tylko tych czterech rzeczy. A co z braćmi z Żydów? Czy bracia z Żydów też mieli przestrzegać tylko tych czterech rzeczy? Tutaj nic o tym nie jest napisane. Ale braterstwo, jak myślicie, czy bracia spośród Żydów po tym zebraniu dalej przestrzegali zakonu, czy nie? Jeżeli lekcja dla braci z pogan była taka, no to przecież nie trzeba różnicy czynić między bratem. Jeżeli bracia z pogan tyle, to my też, jako Żydzi, też tyle. Ale chyba tak braterstwo nie było, ponieważ gdy czytamy dalszy fragment, który jest opisany w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale, gdy apostoł Paweł przychodzi do Jerozolimy, gdy się odbywa ta sytuacja, o której tu brat Janek już mówił, na schodach, to w tym samym czasie, gdy apostoł Paweł idzie do świątyni, to bracia mu mówią tak, co oni usłyszawszy, chwalili Pana i rzekli mu: widzisz, bracie, jako jest wiele tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a ci wszyscy gorliwi są miłośnicy zakonu. Ale o tobie wzięli sprawę, że odwodzisz od Mojżesza wszystkich tych Żydów, którzy są między pogami, mówiąc, że nie mają obrzezywać dziatek, ani mają chodzić według ustaw zakonnych. Cóż wtedy jest? Koniecznie się musi zejść lud, bo usłyszą, żeś przyszedł. A przetoż czyń to, co mówimy. Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają. Tych wziąwszy do siebie, oczyść się z nimi i uczyń nakład na nie, aby ogolili głowy, a poznają wszyscy, że to, co o tobie usłyszeli, nic nie jest, a że i ty sam chodzisz przestrzegając zakonu. Czyli widzimy, że bracia, którzy pochodzili z Żydów, dalej przestrzegali zakonu. To zalecenie tylko było dla braci z pogan. Dzisiaj nam, bractwo, to wydaje się troszkę niezrozumiałe. Dlaczego apostołowie nie podjęli decyzji, że na przykład przestrzeganie zakonu jest już nieważne? Że wszyscy mamy postępować tak, jak ustalono razem i żeby była jednomyślność. Bracia ustalili jednomyślnie, ale dwa sposoby postępowania. Inny dla pogan, a inny dla Żydów. Chociaż przecież czytamy, że nie masz Żyda, nie masz poganina. Ale to też ja zacząłem sobie też tak myśleć. Dlaczego? Jaki był powód? Zresztą, a pomyślcie sobie dzisiaj, gdyby ktoś wam powiedział, przyszedł tu brat i stanął i wam udowodnił na podstawie Pisma Świętego, że palenie papierosów na przykład, a zbawienie to się nic, to są dwie rzeczy nic nie mające do siebie. Że można palić papierosy i być zbawiony. Czy po takim wykładzie, jeśli by was nawet przekonał, czy poszlibyście od razu do pierwszego kiosku ruchu i kupili paczkę papierosów i zapalilibyście? Czy od razu, no tyle czasu czekałem i co, i dlatego... No ja myślę, że nikt z tej sali by nie poszedł i powiedział, ja od dawna nie palę papierosów i co, teraz mam dlatego, że ktoś to powiedział, że to ja mam zacząć palić? Albo inne jakieś rzeczy, które przestrzegamy. Powiedzieli, no przecież ja to przestrzegam, jak to dla Pana. I myślę, braterstwo, że podobnie było i w tamtym czasie. Że bracia z Żydów przestrzegali zakonu i dla nich było to naturalne, że taka jest, tym bardziej jeszcze, że to były zalecenia od Pana Boga. Jeżeli przestrzegali to, apostoł mówi, że jeżeli ktoś przestrzega, to co? To dla Pana to przestrzega. Myślę, braterstwo, że był to jeden z powodów, dlaczego nie wprowadzono rewolucji i nie powiedziano braciom z Żydów, że mają przestać przestrzegać zakonu, że to jest nieważne. Myślę, braterstwo, że w tej sytuacji jest dla nas pewna nauka. Bracia byli jednomyślni, ale pokazali dwie drogi. Drogę dla pogan i zostawili drogę dla Żydów. Nie poszli na najprostszy kompromis, żeby bracia z Żydów troszeczkę przestali przestrzegać zakonu, a bracia z pogan troszeczkę zaczęli go przestrzegać i spotkali się na jednym miejscu. Nie. Bracia, którzy uważali, że mają przestrzegać, została im pozostawiana wolność przestrzegania zakonu, natomiast dla braci z pogan ustanowiono niezbędne cztery warunki, które, żeby społeczność była, powinny być przestrzegane. Zauważmy, braterstwo, jaką z tej sytuacji możemy wyciągnąć lekcję. Lekcja może być następująca, że może być stuprocentowa jednomyślność, a czasami dwa sposoby postępowania, ale oba chwalące Boga. Jednomyślność nie oznacza, że wszyscy musimy zawsze tak samo robić. Druga ciekawa dla nas, braterstwo, bardzo sprawa, to jest to, że ta sytuacja pozwala nam nauczyć się, jak dyskutować. Dyskutować nie na krzyk, nie na spór, ale na argumenty. I zobaczcie, braterstwo, nie padł tam taki argument ze strony apostołów, ale i ze strony, że my przecież od dawna tego przestrzegamy i w związku z tym tak należy czynić. Apostołowie cytowali proroctwa i cytowali proroctwa, które pokazywały, że ten nowy sposób traktowania pogan to jest również sposób biblijny. Pokazali, że proroctwa mówią o tym, że poganie mają przyjść i trzeba im to nie utrudnić, ale co? Ułatwić. Zauważcie, braterstwo, jak inna była reakcja braci na to, że poganie mają przyjść, od reakcji, którą brat Janek mówił, od reakcji Żydów. Gdy apostoł powiedział, że ma to być do pogan, to co? To przestali go słuchać. Natomiast bracia, gdy zobaczyli, że poganie przychodzą, to zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby braciom z pogan to ułatwić. Zobaczmy, braterstwo, trzy różne sytuacje w różnych sprawach, ale w tych trzech sytuacjach wszyscy chcieli znaleźć, wszystkie te społeczności chciały znaleźć wolę Bożą. I zobaczcie, braterstwo, że wszystkie te trzy sytuacje doprowadziły do tego, że wola Boża została poznana. W niektórych wcześniej, w niektórych później, ale zawsze, jeżeli chcemy, jeżeli słuchamy tylko, to Pan Bóg da poznać swoją wolę. Czasami tylko, jak w sytuacji z Dawidem, no musimy przeżyć doświadczenie. Czasami, jak w sytuacji z wyborem apostoła, musimy przeżyć zakłopotanie, że dokonaliśmy złego wyboru. Czasami Pan Bóg nie zsyła aż tak dużego doświadczenia, ale pokazuje delikatnie, że On ma inne wybory. A czasami Pan Bóg mówi nam przez usta apostołów, starszych, braci, jak znaleźć rozwiązanie sytuacji, które powodują problemy. Że każdy problem ma swoje rozwiązanie, tylko trzeba go potrafić znaleźć. I nie zawsze, braterstwo, kompromis oznacza, że ja muszę zrezygnować z mojego stylu postępowania, który uważam za słuszny. Ci bracia, którzy przestrzegali zakonu, dalej go przestrzegali, a nie czynili braciom z pogan przeszkody, żeby i oni stawali się wyznawcami Chrystusa. Myślę, braterstwo, że z historii Dawida jeszcze jedna bardzo ważna lekcja. Gdy szukamy woli Bożej, szukajmy również sposobów Jego postępowania, sposobów, w jaki On postępuje. Starajmy się unikać wożenia na filistyńskim wozie Arki Pańskiej. Amen.